Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Nad potrzebą jedności dla skutecznej nowej ewangelizacji obraduje Watykańska Dykasteria Ekumeniczna.
Przewodniczący Rady Korunum alarmuje w sprawie sytuacji humanitarnej syryjskich uchodźców.
Episkopat USA debatuje nad duszpasterstwem oraz sytuacją rodziny i wolności religijnej.
13 listopada witają Państwa Krzysztof Bronk
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Wezwanie, jakie stanowi nowa ewangelizacja, wymaga od Kościoła dalszych wysiłków na rzecz pełnej jedności chrześcijan. To stwierdzenie Benedykta XVI przypomniał wczoraj przewodniczący Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan na rozpoczęcie sesji plenarnej tej dykasterii. Tematem trwających do piątku obrad jest znaczenie ekumenizmu dla nowej ewangelizacji. Kardynał Kurt Koch zwrócił uwagę na konieczność jedności, by głoszenie Ewangelii było wiarygodne. To właśnie zdanie sobie z tego sprawy na konferencji misyjnej w Edynburgu dało przed 100 laty początek ruchowi ekumenicznemu.
Sekularyzacja jest konsekwencją podziału chrześcijaństwa na Zachodzie spowodowanego przez reformację. Rozbicie jedności wyznawców Chrystusa i powstanie różnych kościołów ewangelickich nie było jej sukcesem, ale niepowodzeniem, i to nie tylko z katolickiego punktu widzenia. Tak również uważa protestancki ekumenista, niemiecki teolog Wolfhard Pannenberg, przypomniał szwajcarski purpurat.
Mówiąc o nowych wyzwaniach ekumenizmu, kardynał Koch zwrócił uwagę, że aktualne w jego poprzedniej fazie hasło wiara dzieli, a działanie jednoczy uległo odwróceniu. Dziś dzieli przede wszystkim etyka, a jednoczy wiara. Dopóki kościoły nie będą mówić jednym głosem o wielkich problemach etycznych naszych czasów, szkodzić to będzie wiarygodności nowej ewangelizacji, stwierdził szef ekumenicznej dykasterii. Wskazał też na ewangelizacyjne znaczenie ekumenizmu męczenników. Świadków wiary, niezależnie od podziałów, mają wszystkie kościoły i wspólnoty chrześcijańskie.
Tragiczne owoce reżimów totalitarnych i ważny wkład Jana Pawła II w nową rzeczywistość Europy przypomniał kardynał Angelo Sodano na konferencji z okazji 20-lecia stosunków dyplomatycznych Słowenii ze Stolicą Apostolską. Obecny dziekan Kolegium Kardynalskiego, który był wtedy sekretarzem stanu, podkreślił, że błogosławiony papież stał się w tamtych przełomowych latach wielkim heroldem praw narodów do wolności. Znał dobrze rzeczywistość naszego kontynentu, doświadczonego reżimami nazizmu i komunizmu oraz II wojną światową, która, jak sam pisał, pochłonęła ponad 55 milionów ludzkich istnień.
Ideologia komunistyczna utrzymała się u władzy przez prawie 70 lat, przypomniał kardynał Sodano. Już w 1989 roku rosyjski historyk Roy Miedwiediew mówił o 40 milionach ofiar Stalina w ówczesnym Związku Radzieckim. Przed 20 laty Michaił Gorbaczow przyznał, że przemiany, jakie dokonały się w tej części Europy, nie byłyby możliwe bez Jana Pawła II i odegranej przezeń roli. Z rozpadu sowieckiego imperium powstało 12 niepodległych państw, a z Jugosławii 5. Łącznie 28 krajów, tak europejskich, jak i byłych radzieckich republik azjatyckich, zwróciło się o nawiązanie czy wznowienie stosunków dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską, powiedział obecny dziekan Kolegium Kardynalskiego. Jako sekretarz stanu zawierał on wówczas z nimi odnośne porozumienia.
Sytuacja wszystkich syryjskich uchodźców wojennych jest tragiczna, jednakże w najgorszym położeniu znajdują się chrześcijanie. Wśród Syryjczyków szerzy się bowiem islamski fundamentalizm i chrześcijanie są maltretowani również przez samych uchodźców, dlatego nie ma dla nich schronienia w obozach. Powiedział Radiu Watykańskiemu kardynał Robert Sarach. Powrócił on właśnie z Libanu, gdzie przebywał na polecenie Benedykta XVI, by zapewnić Syryjczyków o solidarności papieża i całego kościoła. Głównym celem mojej wizyty było jednak zapoznanie się z rzeczywistą sytuacją, aby zobaczyć, co możemy zrobić dla Syrii, powiedział kardynał Sarach.
Jest zdumiewające, że w obozach dla uchodźców nie ma wody, prądu i środków podstawowej higieny. Przebywają w nich przede wszystkim kobiety i dzieci. Przeżyłem bardzo wzruszającą sytuację, kiedy pewna kobieta podeszła do mnie z 4-miesięcznym dzieckiem i chciała, bym je zabrał, uratował. To było coś strasznego. Widzieć płaczącą matkę, która chce się pozbyć własnego dziecka. Inna kobieta, muzułmanka zakryta od stóp do głów, prosiła nas o pomoc, a kiedy ją otrzymała, wybuchła płaczem. Pytaliśmy dlaczego, co się stało. Potraktowaliście mnie jak człowieka, powiedziała. Odzyskałam godność, której nigdy nie miałam w mojej wspólnocie religijnej. Sposób, w jaki Kościół obchodzi się z każdym, kto potrzebuje pomocy, robi wielkie wrażenie na muzułmanach.
Kardynał Sarach zaznaczył, że nie należy się spodziewać szybkiego zakończenia konfliktu. Zarówno syryjskie władze, jak i rebelianci są zdecydowani walczyć do końca. Trzeba zatem wzmóc pomoc humanitarną. Aktualne środki są niewystarczające, podkreśla szef charytatywnej dykasterii Stolicy Apostolskiej.
Błogosławieństwo wód Jordanu oraz spotkanie z królem Jordanii Abdullahem II były ostatnimi etapami historycznej wizyty w Ziemi Świętej patriarchy moskiewskiego Cyryla I. Podczas kilkudniowego pobytu prawosławny hierarcha nawiedził ważniejsze sanktuaria oraz spotkał się z przywódcami politycznymi Izraela i autonomii palestyńskiej. Jego pielgrzymka miała również charakter wizyty duszpasterskiej licznej wspólnoty rosyjskiego prawosławia.
Patriarcha Cyryl rozpoczął swoją wizytę uroczystym ingresem do Bazyliki Zmartwychwstania w Jerozolimie. Jak zapowiedział komunikat Patriarchatu Moskiewskiego, głównym celem wizyty było pielgrzymowanie do najświętszych miejsc chrześcijaństwa. Patriarcha modlił się na Kalwarii i przy Bożym Grobie, w Ogrodzie Oliwnym Getsemani, w Grocie Narodzenia w Betlejem oraz w niektórych prawosławnych sanktuariach Galilei. W Betlejem patriarcha Moskwy spotkał się z prezydentem autonomii palestyńskiej, który podziękował za zaangażowanie Rosjan dla pokoju na Bliskim Wschodzie. W Jerozolimie Cyryl złożył wizytę prezydentowi Izraela, z którym rozmawiał o sytuacji chrześcijan i procesie pokojowym w regionie. Odwiedził ponadto Yad Vashem oraz wziął udział w promocji swojej książki Wolność i odpowiedzialność przetłumaczonej na język hebrajski. Duszpasterskim akcentem wizyty Cyryla w Ziemi Świętej była konsekracja nowej cerkwi w klasztorze rosyjskich sióstr w Ankarze. Dla Radia Watykańskiego z Jerozolimy ojciec Jerzy Kraj, franciszkanin.
Problem współczesnego niewolnictwa seksualnego i handlu żywym towarem stoi w centrum obrad Episkopatu Anglii i Walii. W program trwających w tych dniach w Leeds obrad wpisano m.in. spotkanie z inspektorem londyńskiej policji, odpowiedzialnym za walkę ze zorganizowaną przestępczością i wykorzystywaniem ludzi. Gościem biskupów jest także współpracująca z kościelnymi organizacjami społecznymi Sophie Hayes. Angielka była ofiara niewolniczej prostytucji, która teraz pomaga skrzywdzonym w podobny sposób kobietom.
Nauczanie o pokucie i spowiedzi, jakość homilii, zła sytuacja ekonomiczna oraz obrona małżeństwa i wolności religijnej – to główne kwestie, którymi zajęli się biskupi w pierwszym dniu jesiennych obrad amerykańskiego episkopatu. Spotkanie rozpoczęło się wczoraj w Baltimore i potrwa do czwartku.
Biskupi nie będą w stanie przekonywać wiernych do praktyk pokutnych, jeśli sami najpierw nie rozpoznają własnych grzechów i nie doświadczą łaski pokuty, oświadczył kardynał Timothy Dolan, przewodniczący episkopatu amerykańskiego, w przemówieniu otwierającym sesję plenarną. Biskupi zapoznali się z nowym dokumentem, którego zadaniem jest zachęcenie katolików do częstego przystępowania do spowiedzi. Ma on zostać opublikowany przed rozpoczęciem Wielkiego Postu w 2013 roku. Kolejny dokument, nad którym pracują hierarchowie, dotyczy podniesienia poziomu homilii głoszonych podczas niedzielnych mszy świętych. Nasi wierni są spragnieni lepszego nauczania, które pomoże im na nowo odkryć wiarę, stwierdzili biskupi. Omawiając kwestię obrony małżeństwa, hierarchowie oświadczyli, że dzień wyboru prezydenta był wielkim rozczarowaniem. Tego dnia trzy stany zaaprobowały w referendach małżeństwa tej samej płci, a jeden odrzucił konstytucyjną poprawkę definiującą małżeństwo jako związek jednego mężczyzny z jedną kobietą. Z Chicago dla Radia Watykańskiego Alicja Pożywio.
To prawda, że ukradziono nam Boże Narodzenie, Wielkanoc Wszystkich Świętych, ale stało się tak również z naszej winy, bo ci, którzy byli odpowiedzialni za przekaz wiary, nie dopełnili swych obowiązków, uważa arcybiskup Rino Fisichella. Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw Nowej Ewangelizacji uczestniczył wczoraj w prezentacji książki pod tytułem Święta ukradzione. Chodzi tu oczywiście o komercjalizację głównych wydarzeń roku liturgicznego i ich stopniową transformację w urodziny Gwiazdora, Święto Wiosny czy Halloween. Teraz przyszła kolej na niedzielę, które stają się dniem zakupów, wyjaśnia autor książki Mimo Muolo, watykanista dziennika Venire.
Zdaniem arcybiskupa Fisichelli dechrystianizacja tych świąt wynika z postawy samych chrześcijan, którzy zaczęli się krępować religijnymi odniesieniami i woleli nie mówić o prawdziwym znaczeniu świętowanych wydarzeń. Podobnego zdania jest również redaktor naczelny dziennika Avvenire Marco Tarquinio. W jego przekonaniu do stopniowej desakralizacji świąt i kalendarza przyczyniła się m.in. decyzja o zniesieniu niektórych świąt kościelnych, jak Boże Ciało czy Wniebowstąpienie, po przeniesieniu ich na niedzielę. Trzeba powrócić do tych świąt, a także do Piotra i Pawła, świętego Franciszka, patrona Włoch, świętego Józefa, bo w tych świętach jest nasza tożsamość, stwierdził włoski dziennikarz.
Z innym problemem borykają się natomiast chrześcijanie w Danii. Mieszkańcy niewielkiego duńskiego miasteczka Kokedal dowiedzieli się, że w tym roku na Boże Narodzenie nie będzie już miejskiej choinki. Miała kosztować od 5 do 7 tysięcy koron. To za dużo, orzekli radni, którzy całkiem niedawno wydali 10 razy tyle na miejskie obchody islamskiego święta ofiarowania. Rzecz w tym, że w Radzie Miejskiej miasteczka Kokedal muzułmanie stanowią już większość i dlatego nie muszą się liczyć z chrześcijańskimi świętami.
Sprawa nabrała wielkiego rozgłosu i trafiła do parlamentu. Zainteresowała się nią również telewizja, która chciała nakręcić reportaż o muzułmańskiej dominacji w mieście. Bezskutecznie. Jej wóz transmisyjny został napadnięty przez zamaskowanych napastników, a dziennikarzy wyzwano od neonazistów.
Na zachodzie jest kreowany, a następnie powielany przez świat model nowego człowieka pozbawionego przywiązania do tradycji i korzeni kulturowych. Dlatego Rosjanie powinni systemowo wspierać tożsamość narodową oraz zwalczać wewnętrzną rusofobię. Tak uważa przewodniczący Synodalnego Wydziału Patriarchatu Moskiewskiego do spraw stosunków Kościoła ze społeczeństwem.
Ksiądz Ciaplin wyraził przekonanie, że naród rosyjski potrzebuje systemowego wsparcia swojej kultury, języka, form samoorganizacji. Wsparcie takie, jego zdaniem, powinno przybrać charakter pomocy ze środków budżetu państwa dla tworzenia ośrodków ogniskujących jedność narodową. Przyznał, że w Rosji wiele osób prezentuje zachowania ksenofobiczne, ale obecna jest również rusofobia promowana poprzez internet i media. Problem zwalczania rusofobii w Rosji, według jego słów, zasługuje na nie mniejszą uwagę niż poza granicami kraju. Nawiązując do rozpatrywanego obecnie projektu strategii państwowej polityki narodowej, przestrzegł przed poddawaniem się skompromitowanej idei stworzenia nowego człowieka pozbawionego charakteru narodowego. Przypomniał, że takiego człowieka próbowano stworzyć w czasach Związku Radzieckiego, a teraz próbuje się stworzyć na Zachodzie. Próby te, jak w czasach sowieckich, tak i teraz, skazane są na porażkę. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Rajter.
Nowoczesne społeczeństwo odnajdzie duszę poprzez naszą pokorną służbę, powiedział przewodniczący Biura do Spraw Ewangelizacji Federacji Konferencji Biskupich Azji, arcybiskup Thomas Menam Parampil, na zakończenie ubiegłotygodniowych konsultacji w Bangkoku. O wizji wiary na kontynencie azjatyckim rozmawiało w stolicy Tajlandii 39 biskupów, teologów, misjologów, liderów ruchów kościelnych i świeckich. Przedmiotem dyskusji było przekazywanie wiary w polityce, gospodarce, mediach, w rozrywce i szkole.
Uczestnicy obrad podkreślali, że głoszenie Ewangelii musi zaczynać się od spotkania z Chrystusem. Kładli nacisk na osobiste świadectwo, które gwarantuje wiarygodność w laicyzującym się społeczeństwie. Złożone społeczeństwo nie potrzebuje złożonych odpowiedzi na nowoczesne problemy. W sferze duchowej ludzkim sercom wystarcza prosta ludzka odpowiedź natchniona wiarą, stwierdził arcybiskup Menam Parampil.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.